Wartość duchowa. Zdaniem niektórych ludzka zdolność do myśli duchowej pojawiła się mniej więcej w tym samym czasie, co poczucie humoru. Fakt ten miałby świadczyć o wzajemnym powiązaniu tych dwóch zdolności. Humor i refleksja duchowa miałyby świadczyć o ludzkiej zdolności do, jak to określili Polimeni i Rice, bezpośredniego pogwałcenia kategorii ontologicznej. Oto pojawia się czynność swoim charakterem i sensem wykraczająca poza interes doczesnego tylko bytu. W praktyce oznacza ona możliwość jednoczesnego zajmowania się sobą i drugim bytem, drugą osobą, rzeczywistością ludzką i zwierzęcą, naturalną i nadprzyrodzoną. Z jednej strony temperament religijny sugerowałby pragnienie poznania sensu oraz tendencję do uprzywilejowania jedności i integracji. Humor natomiast, szczególnie ten absurdalny, byłby wyzwaniem dla sensu oraz podważeniem jedności percepcji i poznania. Tego typu przeciwieństwo humoru i duchowości wydawać by się mogło zaprzeczeniem wyżej wspomnianej ich wzajemnej więzi i wspólnego pochodzenia. Z drugiej strony jednak wydaje się, że religia nie powinna wspierać czy celebrować sprzeczności, dwuznaczności czy nawet możliwości nonsensu, na których zazwyczaj humor bazuje. Religia nie powinna zachęcać do znajdywania satysfakcji w takich doświadczeniach percepcyjnych czy poznawczych. Być może ta paradoksalna, choć w pewnym sensie organiczna sprzeczność z poczuciem humoru stoi u podstaw opisanych powyżej kłopotów, które może mieć z nim i miewa religia. Trzeba jednak przyznać, że o wiele częściej humor uzyskuje pozytywne zabarwienie teologiczne, stając się wręcz istotną częścią teologicznego dyskursu. Jak zauważa Screech, Bóg ten jedyny i prawdziwy dla Żydów i chrześcijan bez problemów mógłby być nazwany Bogiem śmiechu. Wszak nowy Izrael, którym jest Kościół, pozostaje Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, a Izaak, jak uczyli rabini i ojcowie Kościoła, oznacza śmiech. Ten sam autor zwraca uwagę na wrażliwość i otwartość na humor autorów renesansowych, dla których humor był ważnym środkiem przekazu idei religijnych, dlatego nie tylko ograniczali się do kilku miejsc w Biblii, gdzie występuje on bezpośrednio, lecz rozciągali swe poszukiwania na cały tekst księgi, umiejętnie posługując się przy tym egzegezą. Na tej podstawie dochodzili do wniosku, że uśmiech jest darem Boga, aczkolwiek wiele osób posiadających władzę czy jakikolwiek inny autorytet nigdy nie zaakceptowało uśmiechu jako nośnika chrześcijańskiej prawdy przesłania i radości. Nigdy nie będąc w stanie w pełni zrozumieć znaczenia i potencjału humoru, nawet jeśli niekiedy z pewnych spraw śmiali się wbrew sobie lub sprawy te wyraźnie ich złościły, starali się raczej cenzurować i niszczyć teksty takich autorów jak Erasm czy Rabelais, którzy humoru się nie bali. W pewnym sensie idąc po tej linii, ale i nawiązując do przesłania biblijnego, Edgar sugeruje, że chrześcijanie powinni wziąć bardziej na serio tradycyjne rozumienie Kościoła interpretujące przyszłe Królestwo Boże w kategoriach zabawy, śmiechu i tańca. Co więcej, należałoby dostrzec implikacje takiego widzenia dla kształtowania relacji z Panem Bogiem, odbierania współczesnego świata i przeżywania wspólnoty wewnątrz Kościoła. Ponadto ten sam autor zauważa teologiczny potencjał humoru, który zawsze oznacza widzenie czegoś w inny, zaskakujący sposób. Powstająca tak nowa perspektywa może pomóc na przykład w dostrzeganiu absurdu zła i niesprawiedliwości, ale też, co może ważniejsze, paradoksu wcielenia, niepojmowalności Boga, który stał się człowiekiem, lub chwalebnego absurdu przebóstwienia człowieka. To są treści niosące szczególną, głęboką radość, zatem szczególnie warte uśmiechu. Inne powiązanie humoru z teologią odnaleźć można w przypisywanym Karlowi Barthowi powiedzeniu, iż uśmiech jest czymś najbliższym łasce Bożej. W słowach tych odnaleźć możemy echo tego, co poprzednio powiedzieliśmy o humorze, jego tajemniczości, ulotności, ale dobroczynnej bliskości. W rzeczy samej wcale nie potrzeba wielkiej teologii, by dostrzec naturalne korzyści płynące z humoru dla pozytywnego i konstruktywnego funkcjonowania w świecie, a przecież to jest główne zadanie duchowości w jej najszerszym, współczesnym rozumieniu. Pisał Edgar: teologicznie i duchowo śmiech jest po prostu dobrem samym w sobie. Jest on z pewnością związany i wynika z tego, że humor pozwala nam widzieć siebie i świat takimi, jakimi są naprawdę, a zatem jest częścią procesu zmniejszania naszego pragnienia panowania nad życiem. Uczy nas, abyśmy nie traktowali siebie zbyt poważnie i uwalnia nas od próżności. Jednocześnie daje nam dokładny obraz świata pełnego wad, niespójnego, często niejednoznacznego i grzesznego. Pozostawmy jeszcze przy głosie Edgara. Jego zdaniem śmiech nie jest zwykłym dodatkiem czy też rodzajem opcjonalnego bonusu do prawdziwej i szczerej relacji, ale raczej wewnętrznym, spontanicznym i radosnym objawieniem natury, głębi i ekstazy, jakie wiążą się z komunią z Bogiem. Jest to akt uwielbienia i wyraz wiary. Jest to najgłębsza relacja, jaką mamy z Bogiem. Humor może być zatem postrzegany jako istotny element drogi do zbawienia, a natura tego zbawienia staje się jaśniejsza, gdy w sposób szczególny obserwujemy ten związek. Humor pozwala na nieustanną integrację wiary z codziennym życiem. Owszem, ma on znaczenie w ocenie racjonalnych i paradoksalnych twierdzeń o Bogu. Praktycznie rzecz biorąc, jest też istotnym elementem Bożej miłości. Jednocześnie wiąże się również ściśle z pokorą, świętością i twórczą wyobraźnią człowieka. Tym samym oferuje nam nowe spojrzenie na Boga, niepozbawione istotnych teologicznych implikacji. Bóg jest komikiem, który jest przyjacielem kochającym śmiech. Humor wyraża całkowitą miłość Boga do świata i podważa wszelkie wyobrażenia o Bogu jako autorytarnym, pozbawionym poczucia humoru, kontrolerze wszystkich rzeczy. Bóg jest komikiem w tym sensie, że uwielbia wchodzić w interakcje z innymi w sposób bardzo osobisty, zachwycający i radosny. Bóg wzywa nas do uczestnictwa w życiu pełnym miłości i śmiechu. Bóg jest prawdziwym komikiem, który śmieje się ostatni. Nikt nie śmieje się tak jak Bóg.